Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na debacie zatytułowanej Tradycja romantyczna wczoraj i dziś wokół serii wydawniczej Literatura i Pamięć zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Ja nazywam się Rafał Leśkiewicz, jestem dyrektorem Biura Rzecznika Prasowego IPN i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, popularno-naukowa seria wydawnicza Literatura i Pamięć ukazuje się od roku 2019 pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej debacie. W sposób szczególny chciałbym powitać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Serdecznie witam pana profesora Andrzeja Waśkę, doradcę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a także inicjatora dzisiejszej debaty i serii wydawniczej. Jest także z nami pan profesor Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy serdecznie. Witamy także bardzo serdecznie panią doktor Barbarę Fedyszak-Radziejowską, doradcę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry. Są także wśród nas redaktorzy naukowi serii Literatura i Pamięć, pan profesor Krzysztof Dybciak i pan profesor Janusz Gruchała. Witamy serdecznie. Swą obecnością zaszczycili nas również pozostali autorzy tomów, które ukazały się w ramach tej serii. Ja przypomnę, dotąd Instytut Pamięci Narodowej opublikował 10 tomów tej serii wydawniczej. Są więc z nami pani Anna Rzymska, Antoni Buchała i Wojciech Gruchała. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Serdecznie witam, bo jest z nami również członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest partnerem wydawniczym serii wydawniczej Literatura i Pamięć, pana Macieja Kopcia, członka zarządu Fundacji. Szanowni Państwo, o zabranie głosu poproszę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego.
Drogi panie profesorze, szanowna pani doktor, drodzy państwo, nasi goście, jest jakaś wielka moc w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, ta moc, która sprawia, że pan Tadeusz, wersety i słowa z pana Tadeusza dźwięczą w duszy Polaków już od ponad dwóch wieków, i w duszy, i w sercach, i w umysłach. I nie mówiłbym tego z pełnym przekonaniem, gdyby nie też moje empiryczne doświadczenie. Czytałem pana Tadeusza zaledwie dwa razy jako szkolną lekturę, a później jako szkolną lekturę mojego dzisiaj 20-letniego syna. A jestem przekonany, że mógłbym cytować całe fragmenty, choć mam też nadzieję, że nie będziecie mnie państwo z tego testować. Musicie przyjąć moje słowo, że byłbym gotowy zacytować całe fragmenty pana Tadeusza. Drodzy państwo, stąd też to jest taki moment, iż nie wiem, czy bardziej dziękować Adamowi Mickiewiczowi po raz kolejny za pana Tadeusza, czy panu profesorowi Andrzejowi Waśce za to, że sprawił, iż po tę książkę i po pana Tadeusza warto sięgnąć po raz kolejny. Tym razem przyglądając się temu wielkiemu literackiemu dziełu pomiędzy literaturą, historią, a pamięcią i medium pamięci. To zupełnie nowe odkrycie, zupełnie świeże spojrzenie na wielkie dzieło z XIX wieku. Jak pisze pan profesor Waśko, Soplicowo było mikrokosmosem Polski. Myślę, że było też mikrokosmosem i pozostaje do dnia dzisiejszego i za sprawą tej książki pozostaje też mikrokosmosem narodowej pamięci, tej pamięci o wieku XIX, wieku romantyzmu, w którym to badania historyczne i nauka historyczna dla literatów była tak ważna, ale też wieku, który był bardzo trudny dla Polaków, bo to przecież wiek zaborów. Cieszę się z tej polemiki pana profesora zapoczątkowanej w roku 2015 w innej książce autorstwa pana profesora Andrzeja Waśki, która zastanawia się i właściwie, drodzy państwo, stara się dociec ta polemika, czy lepiej dzieje XIX i XX wieku są w stanie oddać zawodowi historycy, jak nazywa ich pan profesor, pedanci zanurzeni, zagłębieni w książkach, czy jednak literaci i poeci, którzy nie tylko są tymi, którzy odbijają historię w zwierciadle literatury, ale są też tymi, którzy są współtwórcami historii pod względem wyobraźni, natchnień i wielu innych emocji, które towarzyszą każdemu narodowi i każdemu społeczeństwu. I pewnie jako historyk musiałbym powiedzieć, że z panem profesorem się nie zgadzam, drodzy państwo, ale konkluzja, która pojawia się na kolejnych stronach tej książki, jest jednak taka, że bez symbiozy literatury, historii, poetów i artystów z jednej strony nie uda się ustalić prawdy, którą można oddać powszechnemu odbiorowi, a z drugiej strony bez literatów prawdy historycznej nie udało nam by się opowiedzieć w sposób atrakcyjny i tak bardzo obrazowy piórem i dziełem naszych wspaniałych literatów. I myślę, że ta symbioza pomiędzy literaturą i pamięcią, literatura jest przecież częścią narodowej pamięci, stała się fundamentem tej serii, za którą serdecznie panu profesorowi dziękuję. Dziękuję oczywiście panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że możemy spotkać się w Belwederze. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej dyskusji z prowadzącym doktorem Tomaszem Szturą na czele. Chciałem podziękować także pracownikom wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, którzy przygotowali nasze dzisiejsze spotkanie na czele z panią dyrektor Karoliną Imianowską. Tu stawiam, drodzy państwo, kropkę, bo bardzo nie mogę doczekać się pewnie, jak i wy, tej ciekawej dyskusji pomiędzy literaturą a pamięcią. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przed nami dyskusja, debata wokół serii wydawniczej Literatura i Pamięć. Zapraszam do zajęcia miejsc tutaj po mojej prawej stronie pana profesora Andrzeja Waśkę, pana profesora Janusza Gruchałę, pana profesora Krzysztofa Dybciaka, a także pana doktora Tomasza Szturo. Zapraszamy panów do zajęcia miejsc. Drodzy państwo, a państwa zachęcamy do tego, by po zakończeniu debaty zadawać pytania naszym ekspertom, autorom książek. Myślę, że to będzie znakomita okazja do tego, by podzielić się swoimi refleksjami i doświadczeniami na podstawie lektury tych pasjonujących i niezwykłych publikacji. Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, panie prezesie, to wielki honor, wielka przyjemność i też wielka trema, zobowiązanie być w tak znakomitym miejscu, w tak znakomitym gronie. Zostałem tutaj wytypowany, wskazany do poprowadzenia, natomiast to jest chyba zbyt dużo powiedziane. Literatura mówi sama za siebie, a też tak znakomici literaturoznawcy najlepiej to wyrażą, opiszą. Tu w tym debacie, w tym dyskursie, czy lepiej opiszą to historycy, czy literaci, Może pogodzą i historycy literatury. I znakomitym przykładem tego jest właśnie książka, która jest punktem wyjścia. Bardzo wnikliwa, bardzo przenikliwa analiza pana profesora. To, co powiedział pan prezes, Adam Mickiewicz jest postacią znakomitą i chyba bez precedensu w naszej literaturze. Jak powiedział Zygmunt Krasiński, my z niego wszyscy. I oczywiście jest to wielki autorytet, który niektórych przytłacza. W tradycji naszej literatury jest jakaś taka przemożna chęć zrzucenia tegoż autorytetu, tej wielkości. Czasami te zmagania mają charakter bardzo twórczy, czasami przybierają różne postaci, wręcz ośmielę się powiedzieć coś bardzo prowokacyjnego, bo na antypodach gdzieś Mickiewicza taką postacią znakomitą dla naszej literatury jest dla wielu Witold Gombrowicz. Natomiast trzeba powiedzieć, że w tym dyskursie Gombrowicza z Mickiewiczem, czy z całą tradycją romantyczną i postromantyczną, trochę Gombrowicz wchodzi w rolę prześmiewcy, karykaturzysty, satyryka, a jeżeli sięgnąć za tę właśnie istotę właśnie prześmiewczą, to już tam niewiele znajdziemy. Co innego, jeżeli chodzi o Mickiewicza. Pan Tadeusz też, jak tu było powiedziane, zastygł w rodzaj monumentu. A z monumentami jest tak, że one są znakomite, ale są nieruchome, są odległe, są nieautentyczne, nieprawdziwe. I książka pana profesora Waśki przywróciła nam pana Tadeusza, i to znowuż powtórzę te słowa, które tutaj padły, pokazały, że to nie jest monument literacki, może inaczej, i nie tylko, ale opowieść wieloraka, głęboka psychologicznie i tętniąca namiętnościami, pulsująca namiętnościami. I przekażę teraz głos panu profesorowi. Książka jest bardzo kompletna, ale czy w panu Tadeuszu mamy cokolwiek jeszcze do odkrycia? Czy pan Tadeusz, poza tym znakomitym tekstem literackim, ma coś do wniesienia dla współczesnego świata, dla współczesnego czytelnika? I tutaj, no, panie profesorze, jeżeli zechciałby pan podjąć ten wątek.
Bardzo dziękuję. Bardzo przepraszam państwa, że tu jest tyle mowy. O jednej książce, książek jest 10, ale jest może jeden powód, żeby od niej zacząć. To jest kończący się rok romantyzmu polskiego, który też był inaugurowany w tej sali i objęty patronatem pana prezydenta. I trochę ten wybór pana Tadeusza jako kolejnego tomu serii Literatura i Pamięć był z tym związany. Teraz odpowiadając na pytanie pana doktora, czy to dalej jest książka, która może nam coś powiedzieć? Ja próbuję na to odpowiadać na tych 300 stronach tekstu, o których tu mowa. Natomiast i wcale nie chciałbym, żeby tylko o tym była mowa. Natomiast jako historyk literatury należę do tej grupy profesjonalistów, którzy wiedzą, że arcydzieła sztuki literackiej są zawsze współczesne, one są zawsze nowoczesne, one są zawsze żywe. One się nie starzeją, te prawdziwe arcydzieła. Starzeją się tylko interpretacje. Proszę, przysyłam przed oczami ilustracje do pana Tadeusza Elviro Andriollego. Jakże one są zamknięte w swojej epoce, nawet nie w epoce romantycznej, tylko w drugiej połowie XIX wieku. I one nam się z panem Tadeuszem kojarzą, bo one są interpretacją XIX-wieczną pana Tadeusza. I ta interpretacja się zestarzała. I są interpretacje pana Tadeusza, ale także innych arcydzieł polskiej literatury, które są jednocześnie arcydziełami polskiej myśli. No tak jak napisał w swojej książce Janie Pawle II, jako pisarzu siedzący tylko u mnie, pan profesor Krzysztof Dybciak, polska historia intelektualna, polska myśl ma to do siebie, że najchętniej wybiera formę literacką wyrazu. I tak jest właśnie z naszymi romantykami. I starzeją się inne, późniejsze interpretacje. Młodopolska, ta, która pochodzi z dwudziestolecia międzywojennego, ta, która gdzieś była jeszcze zapisana w latach 60. XX wieku. Po prostu każde pokolenie badaczy, każde pokolenie krytyków musi arcydzieła czytać na nowo i pisać książki, które są użyteczne przez pewien czas, a potem muszą być zastąpione przez kolejne. Więc to co robimy tutaj w ramach tej serii, między innymi biorąc na warsztat takie arcydzieła, to jest po prostu odnawianie znaczeń, to jest po prostu wypełnianie tego, co jest istotą naszego rzemiosła, czyli właśnie pośredniczenie pomiędzy wielkimi naszej literatury, naszej kultury, a nami wszystkimi, zwykłymi ludźmi z tych kilku pokoleń, które tutaj dzisiaj chodzą po ziemi nad Wisłą. I myślę, że po prostu jest rzeczą bardzo wartościową, że Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, bardzo wiele instytucji, Kancelaria Prezydenta, wiele instytucji i osób ze środowiska akademickiego, ale także ze środowiska szkolnego pracuje wokół tej serii. To już trwa od pierwszego tomu, który się ukazał 3 lata. Spotkaliśmy się tutaj w 2019 roku, kiedy były 3 tomy serii wydrukowane. Teraz mamy ich 10, więc widać, że mimo przerwy, jaką COVID spowodował, prasa trwała i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana, i właśnie zachęcamy wszystkich do tego, żeby to kontynuować, żeby teraz te książki, które są napisane, czytać i o nich dyskutować, zadawać pytania, nie zgadzać się z nimi, bo one są po to, Dzisiejsze spotkanie ja tak odbieram jako właśnie wstęp do tego dalszego ciągu. Jeszcze powiem na początek jedną rzecz, że tutaj inicjatorzy serii byli też zaangażowani w tworzenie podstawy programowej do języka polskiego w roku 2016. Ta seria jest taką odpowiedzią, co ma być w polityce oświatowej Polski po reformie strukturalnej. To trzeba tak rozumieć. To się nie kończy na odtworzeniu czteroletniego liceum, na zmianie struktury szkolnej. To teraz jest otwarcie drogi do takiej właśnie pracy intelektualnej, która ma łączyć nasze środowiska akademickie, edukacyjne, literackie i historyczne.
Tu pan profesor niejako został już wskazany jako autor kapitalnej pracy. Przepraszam, panie profesorze, jako kapitalnej pracy. Czy Karol Wojtyła to też romantyk?
No w dużej mierze tak. I w miarę poznawania biografii papieża, nowych tekstów, bo to się... Te teksty jakby odkrywane były już późno. I okazuje się coraz bardziej romantyczny, zwłaszcza odkrycie jego młodzieńczych pism, korespondencji z Mieczysławem Kotlarczykiem. Ta wymiana listów była po wrześniu 1939 roku. To jest jakiś wybuch romantyzmu, niezwykle emocjonalnie pisane listy. Zresztą oryginalne, ciekawe, bo to jest i nawiązanie do filozofii romantyzmu polskiego, zwłaszcza do wielkiej filozofii mesjanistycznej, która teraz przeżywa zresztą renesans w naukach humanistycznych w Polsce, różne środowiska historyków idei, filozofów, antropologów nawiązują do właśnie do tej wspaniałej tradycji, do niedawna lekceważonej, trochę ośmieszanej, no bo dlatego, żeśmy jej po prostu nie znali, że jakby nawet historycy literatury czy kultury jakby mieli wyobrażenie takie karykatury mesjanizmu polskiego. No więc ten Karol Wojtyła od lat szkolnych i studiów polonistycznych, bo rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia polonistyczne, nasiąkał romantyzmem, prawda, nasiąkał wartościami, ideami romantycznymi i to zwłaszcza ujawniło się, no, w pewnym sensie jakby eksplodowało podczas jego pontyfikatu. No, cały ten taki program globalnej ewangelizacji, jakby przemiany świata, że świat, ta wiara, że świat współczesny, no, po tych strasznych rzeczach XX wieku i teraz się dziejących za jego życia, że można jednak ten świat jakoś odnowić, przemienić. I to jest wielka, taki dług zaciągnięty u romantyków, prawda, którzy też chcieli ten glob przepalić sumieniem, prawda? I to jest bardzo wyraźne. No oczywiście w stylu, w języku Karola Wojtyła, a potem Jana Pawła II, ten romantyzm jest obecny. Tu historycy literatury już pisali, są bardzo ciekawe prace, nawet książki o języku literackim Karola Wojtyły i tam widać to tradycja romantyczna, że ona jest właściwie najsilniejsza. Zresztą tradycja romantyczna, to ja się nie chcę wymądrzać, nie jestem specjalistą do romantyzmu, ja tu widzę ten program dwuczęściowo, tu jest i o tradycji romantycznej wokół tej serii Wo 10 tom, prawda, to ja raczej się sytuuję tutaj wokół serii Literatura i Pamięć, coś mam do powiedzenia, ale ja bym tylko chciał jakby w sukurs przyjść kolegom od romantyzmu, że też jest często postrzegany jednostronnie. To jest niezwykle wielonurtowe zjawisko, bogate. Widzę wzory myślenia, takie wzory osobowe, jakieś paradygmaty, prawda, kulturowe i nie można tego takiego też czasami sentymentalne i takie jakieś źle pojęte spłaszczanie romantyzmu. Więc tu jakby ten, no, wielka postać historyczna, także no, Jan Paweł II łączy literaturę i historię, bo jako jeden z nielicznych Polaków wpłynął na historię powszechną. Dzisiaj trzeba jakikolwiek tam podręcznik historii powszechnej przeczytać, prawda, nie Polski wcale, to ta rola Jana Pawła II na przełomie stuleci i tysiącleci jest podkreślana. No, jest taka książka włoskich, przykładowo, głównie włoskich i francuskich historyków Kościoła. No to tam w ogóle połowa o Kościele drugiej połowy XX wieku mniej więcej. To połowa tekstu jest niemal o Janie Pawle II i pontyfikacie jego pismach. Więc on łączył historię i literaturę, a głównie romantyczną, czy tradycję jeszcze romantyczną. No, a pan jeszcze ciekawy wątek taki Andrzej. Literatura, filozofia, prawda, podjął. No, literatura jest bliska filozofii, bo ma funkcję poznawczą, zwłaszcza literatura romantyczna. Ona była taką ekspresją, kreacją, ale najwięksi pisarze romantyzmu polskiego i europejskiego no, sądzili, że to jest forma poznawania, tylko innego, symbolicznego właśnie, takiego bliskiego może mistyce, ale to ogromny ładunek poznawczy tego, co historyk jakby nie może dotrzeć do takiej głębi jakiejś, prawda, to literatura może tam sięgać, a z drugiej strony tu też kilku pisarzy, kilku jakby bohaterów tomów naszej serii, którzy nie są zawodowymi literatami, no Prymas Wyszyński czy Józef Piłsudski, to nie przede wszystkim prawda, prozaicy czy poeci, ale mistrzowie słowa, no też wspaniali pisarze, tylko posługując się trochę innymi stylistykami i formami. Zresztą takie przekonanie to historii, że no, filozofia jest bliska literaturze. To nie ma tak, że filozofowie po prostu piszą. No, ptak śpiewa, naturalnie odpiewa. No, nie, każdy filozof, wielki zwłaszcza, on stworzył jakiś język. No, no, nie, prawda, i formy literackie. No, Pascal w aforyzmach, w zbiorze myśli, Tomasz Akwinu, czy Hegel w jakichś potwornie wielkich, zlogizowanych dziełach, syntezach, strukturach, no prawda, no, jakby Heidegger pisał tak jak neopozytywiści, to nie byłby Heideggerem, a skąd szkoła wiedeńska, prawda, zupełnie tak jak Pascal, czy Kant, to był co innego. Także to się przenika, historia, literatura, filozofia, te ludzkie dziedziny aktywności. Także tyle na wstępie. No, chcieliśmy, żeby ta seria właśnie jakby realizowała te zadania, te cele, realizowała takie wartości, prawda? Była potrzebna. Jak już jestem przy głosie jako redaktor, to chcieliśmy, żeby to powstały książki o ważnych sprawach, bo pewien kryzys literaturoznawstwa czy literatury dzisiaj, że ta tak wyspecjalizowana nauka o literaturze no, zaczyna interesować tylko samych zainteresowanych, uprawiających tę literaturę, prawda? A nikogo jakby poza tym, niestety i pisarze. No, to jest taka już tradycja i modernistyczna, ale w postmodernizmie no, to w taką ślepą uliczkę idą. No, jakby programowe niepodejmowanie wielkich problemów, takich metafizycznych, w ogóle odcinanie się od historii, od współczesności. Ta seria miała zadanie inne, nawiązać kontakt z rzeczywistością i myślę, że to są o ważnych sprawach książki przede wszystkim, postaciach wybitnych, zjawiskach, tak jak wojna polsko-bolszewicka, profesor Maciej Urbanowski o tym pisał, no wiele różnych książkach zbiorowych, także o ważnych sprawach jakoś napisane, to żeby było sprawnie, żeby każdy mógł to czytać, nie z obowiązku, prawda, czy zawodowego, jak literaturoznawcy, czy historycy, tylko z przyjemnością, prawda. Bywały takie czasy i książki i polonistyczne, i historyczne, które czytały się z przyjemnością i bez wielkiej męki. Także to też takie zadanie. No myślę, że tu niektórzy autorzy to bardzo dobrze potrafili zrobić. No i ta jakaś troska obywatelska tutaj przyświecała nam, żeby w tym procesie no, reformowania edukacji narodowej, najszerzej szkolnictwa na różnych poziomach, ale także popularyzacji kultury polskiej, tradycji, no, no, żeby uczestniczyć w tych procesach i żeby te książki, ta cała seria była przydatna. No przede wszystkim jakby młodzieży, ludziom zainteresowanym polską kulturą, literaturą, ale szczególnie tym, którzy mają tutaj specjalną misję, jak nauczyciele, szkolni akademicy, ludzie mediów, pracownicy naukotwórcy, nie tylko może literatury, powinni sięgać po dzieła literackie. Więc tyle jakby takiego wstępu, credo i myślę i profesora Janusza Gruchały się to mówię to wspólnie, żeśmy tak wymyślali, no i oczywiście profesor Waśko, który od początku tu inspirował nas i w dialogu powstawała i koncepcja tej serii, i potem jej przebieg też.
To panie profesorze.
Szanowni Państwo, jeśli padły już takie słowa, kreto, to może ja rzeczywiście, kontynuując tę myśl profesora Dybciaka, powiem tak, zajmowałem się i zajmuję nadal literaturą dawną i w związku z tym powiem, że istnieje taki topos ubisunt, który jakoś jednoczy literaturoznawców i historyków. Ten topos mówi tak, nie byłoby Hektora, nie byłoby Achillesa, gdyby nie było Homera. Historycy nie mieliby co badać, gdyby nie było świadectw. Otóż my staramy się zajmować tymi świadectwami no, zasadniczo literackimi, ale tak jak powiedział profesor Dybciak, czasami to jest na pograniczu między działaniem słowem, a tworzeniem czegoś jako pięknej literatury. To, że ta seria nazywa się Literatura i Pamięć, w tym jest intencja taka, która od początku nam przyświecała. Żeby się zajmować literaturą, ale pamięć to jest ta cząstka, która jest także w nazwie Instytutu Pamięci Narodowej. Pamięć to jest coś niesłychanie ważnego i chcemy traktować literaturę, to co o czym piszą nasi autorzy, chcemy to jakoś tak kierować, żeby wzmacniać to no właśnie współdziałanie literatury i tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że to jest możliwe. I teraz dlaczego jest możliwe? I dlaczego jest konieczne, bo to jest ważne, dlaczego jest konieczne. Niektórzy mówią, że jesteśmy u progu epoki postpiśmiennej i należy robić wszystko, zwłaszcza jak ktoś ma już siwe włosy, żeby ci ludzie, którym się zdaje, że można poprzestać na suchych, krótkich komunikatach z jakichś komunikatorów, by oni jeszcze chcieli czytać, żeby ich zachwycić tym, że istnieje coś takiego jak tradycja. A mamy też oczywiście w tyle głowy to, że pamięć jest wehikułem wspólnoty. To nie ja wymyśliłem, tylko gdzieś przeczytałem. Pamięć jest wehikułem wspólnoty. Jeżeli zależy nam na tym, żeby ta wspólnota trwała, by ona się żywiła tym, co nasi poprzednicy, nasi przodkowie, nawet dość dalecy, przeżyli i napisali, to warto temu służyć. No i ta seria ma ciągle służyć temu, żeby pokazywać, że istnieje związek między literaturą, pamięcią, wspólnotą, w której ta literatura powstawała. Bo przecież my nie wydajemy książek o ludziach piszących w innym języku niż polski. To też jest ważne. Wobec tego mamy wobec tych literatów obowiązki. I to są te nasze redaktorskie obowiązki, ale myślę, że także wydawców, to jest obowiązek wydawców, to jest to, co dzielimy, mam wrażenie, w dużej mierze z obecnymi tu na tej sali. Więc to takie bardzo górnolotne słowa, ale powiem, że też to, co za mną gdzieś tu zobaczyłem, coś w rodzaju takiego planu bliższego. Chodzi o to, żeby na tym terytorium historii literatury oddać sprawiedliwość tym zjawiskom, autorom, dziełom, które były zaniedbywane przez kilkadziesiąt lat. Dlatego no jasne, że bez jakiegoś zapamiętania czy jakiejś zaciekłości, ale chcemy wypełniać te, nazwijmy to tak, białe plamy. To znaczy skłaniać do pisania o książkach, autorach, o których nie wypadało mówić, o których na uniwersytetach nie uczono, w związku z tym dzisiaj nauczyciele w szkołach też nie bardzo są świadomi, że trzeba. Stąd się pojawił Mackiewicz, Stąd się pojawia Jarosław Marek Rymkiewicz, którego książkę dzisiaj, zdaje się, zobaczymy. O nim książkę zobaczymy, nie jego książkę, przepraszam. Więc pojawiają się autorzy, o których się milczy. Zofia Kossak pojawi się niedługo, mam nadzieję. Więc są oczywiście wielkie arcydzieła i kończąc powiem o tym romantyzmie. Romantyzm jako pewna formacja i pewien zespół dzieł i autorów, ja myślę, że warto to traktować jako pars pro toto. Znaczy, jest to potężna siła oddziaływania, ale ja bym wolał powiedzieć, żebyśmy romantyzm traktowali jako część tradycji. Tradycja to etymologicznie to jest to, co nam przekazali. Bo myśmy się nie urodzili w roku 1990, myśmy się urodzili dawniej. Ja dawniej na pewno, ale nie urodziliśmy się w sensie idei jakiejś. My mamy przodków, jesteśmy w nurcie tej tradycji. I jeżeli ta seria czymkolwiek się przysłuży, na przykład edukacji na poziomie szkoły średniej, na przykład da tomy do ręki studentom humanistycznych kierunków na naszych uniwersytetach, to będziemy bardzo szczęśliwi. Ja przynajmniej będę bardzo szczęśliwy, a myślę, że mówię w imieniu nas dwóch redaktorów. Dziękując wszystkim, którzy współpracują przy tym, i autorom zwłaszcza, którzy wykonują tę zasadniczą pracę, powiem, że chcielibyśmy to tak traktować. I przepraszam za te podniosłe słowa, ale tak mnie tutaj nastroiły te kwestie poprzedników.
Drodzy Państwo, w tych trzech wypowiedziach już wyłania się, jak złożoną, jak przepastną sferą jest literatura i też literatura romantyczna, która jest punktem odniesienia. Punktem, oczywiście literatura romantyczna nie wzięła się z nicości, ex nihilo. O tym już to, jak powiedział pan profesor Gruchała, ona jest kulminacją, ale właśnie kulminacją wcześniejszych prądów, zjawisk, postaw, które wyniosła na niespotykany dotąd poziom emocji, intensywności, który chyba jest bez precedensu w literaturze i dlatego jest ciągle takim punktem odniesienia. Tu padło kilka wątków dosyć istotnych i tylko spróbujmy, ja bym chciał je dotknąć w ramach podsumowania. Miarą tej wieloznaczności, o której mówił profesor Dybciak, romantyzmu, tego, że romantyzm to nie jest tylko taki postsentymentalny kierunek, ale to jest kierunek wieloraki, który porusza bardzo ważne aspekty egzystencjalne, ważne aspekty filozoficzne, natury poznawczej, epistemologicznej. To wszystko zostaje wskazane przez pana profesora w książce o Adamie Mickiewiczu. Ale są też aspekty takie, które są niespójne, antynomiczne. I w tym momencie moje pytanie o to, czy Karol Wojtyła i Jan Paweł II jest romantykiem, było bardzo wieloznaczne, bo Karol Wojtyła reprezentuje zdecydowanie, czy Jan Paweł II, ten nurt, który osabia ksiądz Piotr, czy tak jak powiedział, napisał pan profesor ksiądz Robak już po przemianie z Jacka Soplicy, ale na opozycji tego jest Konrad, postać wampiryczna, postać demoniczna, postać, która bluźni Bogu, jest o krok od potępienia. Romantyzm to wybujały indywidualizm. Stąd pytanie, czy romantyzm ma dobry wpływ na nasz format duchowy. Jan Paweł II odnosił się do tego, mówi, nie indywidualizm, personalizm. I już kończąc tutaj, odnosząc się jeszcze do tego, co powiedział pan profesor Gruchała, pamięć jest wehikułem wspólnoty, ale z kolei kapsułą pamięci jest literatura. I tu znowuż padła postać Homera. Z drugiej strony na antypodach padła postać estetyki postmodernistycznej. Pan Tadeusz jest bardzo bliski estetyce homeryckiej, ale ja teraz rzucę coś, co może zabrzmieć bardzo obrazoburczo. Ja twierdzę, że pan Tadeusz antycypuje estetykę postmodernistyczną. Panie profesorze, tym takim właśnie prowokacyjnym kamykiem.
Oczywiście ma pan rację. Jest w romantyzmie taki nurt, który jest, ale ja to wykorzystam tę pańską rację trochę przeciwko panu. To znaczy, to prawda, że w romantyzmie jest wybujały indywidualizm, a czy współcześnie go nie ma? To prawda, że w romantyzmie jest bunt metafizyczny, a ma też on formy jakby quasi-satanistyczne, prawda? A czy współcześnie go nie ma? I tak moglibyśmy wymieniać. To prawda, że w romantyzmie jest choroba wieku, mal du siècle, nuda i te wszystkie nastroje egzystencjalne, protoegzystencjalne. A czy w XX, XXI wieku tego nie ma? Czy młodzi wykształceni z wielkich miast nie przeżywają tego samego, co ci bohaterowie na początku XIX wieku? Są nawet prace sprzed wielu lat, ale wznawiane, które o tym mówią i przypominają, żeby nie widzieć romantyzmu tylko jako takiego przesłania moralistycznego ad usum delphini, tylko że tam jest też i to właśnie. I dlatego właśnie jest ten pomysł, żeby rozszerzyć perspektywę historyczną spojrzenia na pamięć narodową. Teraz odwołam się do własnej pamięci powiem, jak mnie zainspirował ten tytuł Tradycja romantyczna wczoraj i dziś. Pamiętam początek lat 90. i dyskusję na temat nowego programu języka polskiego i historii w szkołach. Pamiętam zachwyty nad moimi młodszymi kolegami z pisma Brulion, które na początku lat 90. było bardzo modne i było właśnie takie zbuntowane przeciwko wszystkiemu. I pamiętam, jak moje koleżanki z uniwersytetu cieszyły się, że to nastąpiło, bo właśnie Polska odzyskała niepodległość, więc teraz przyjdzie czas na to, żeby zrzucić płaszcz Konrada, żeby właśnie pozbyć się tych obowiązków patriotycznych, żeby wreszcie poeci mogli być poetami, prawda, i śpiewać jak ptaki, nie troszcząc się o obowiązki publiczne. I tak w tym duchu była prowadzona polityka kulturalna i edukacyjna w III Rzeczpospolitej, koniec paradygmatu romantycznego. To była jedna z signum temporis tych lat 90. czy przełomu lat 90. XX wieku. I to jest tradycja romantyczna wczoraj. A tradycja romantyczna dziś to jest taka, że rocznicę powstania styczniowego obchodzimy w Wilnie razem z Litwinami. Że rocznicę powstania styczniowego obchodzimy razem z Ukraińcami. Się okazuje, że na naszych oczach dzisiaj następuje przemiana geopolityczna Europy i że się odtwarzają przestrzenie, które są przestrzeniami symbolicznymi, ekumeną polskiej kultury dawnej, tej właśnie romantycznej, ale też łączącej z epokami dawniejszymi i późniejszymi. I teraz my mamy w romantyzmie polskim szkołę litewską, szkołę ukraińską, bo możemy wymieniać tych pisarzy mniej znanych, prawda, spoza listy lektur, no? Goszczyński, Grabowski, Józef Bogdan Zaleski, no? Michał Czajkowski. No? I mamy pisarzy, którzy są z Białorusi i piszą o Białorusi. Pierwszym autorem zbioru pieśni białoruskich i tłumaczem z białoruskiego na polski był przyjaciel Mickiewicza Jan Czeczot. Jakże to jest świeże pole do wykorzystania teraz w nowym dialogu z tymi krajami, które, jak pisał Timothy Snyder, przechodzą rekonstrukcję narodowości. Z tymi krajami dawnej Rzeczpospolitej, narodami dawnej Rzeczpospolitej obojga narodów, prawda? Więc to jest z jednej strony no to zobowiązanie wobec rodowodu, które kontynuujemy, a z drugiej strony to jest ogromne zadanie dla nas na najbliższy czas, bo jesteśmy optymistami i wydaje nam się, że przyszłość nie będzie jakąś katastrofą. I jeszcze, jeśli pan pozwoli, to powiem na koniec coś ad vocem do tego, co tutaj pan mówi, co mówił pan prezes Nawrocki na początku. Rzeczywiście wrócę do tego tematu literatura i historia. Rzeczywiście tak było w epoce romantycznej, że Słowacki uważał, że najwięcej powie o historii Polski w balladynie, w której nie ma ani jednej postaci historycznej. I wszystko jest tworem fantazji poety, prawda? Ale potępiał tam Lelewela jako tego, który jest właśnie pedantem, który nic nie widzi poza drobiazgami, prawda? I mówi, że z ziarnka piasku dojść można do obrotu słońca. Więc romantycy tak myśleli, że prawdę o historii mówi się poprzez fikcję. poprzez myślenie. I to myślenie odsłania coś, ma jakąś funkcję poznawczą, której nowoczesna, stworzona dopiero w XVIII wieku nauka historyczna nie chwyta. Oczywiście to był wielki paradoks. Mówiono potem, ponieważ XIX wiek był wiekiem powieści historycznej, mówiono potem, że powieść historyczna jest to sprzeczność wewnętrzna, bo albo jest powieścią, albo jest historyczną. Jeżeli jest powieścią, prawda, no to nie jest historyczna, bo historyk nie jest literatem, prawda? I ja nawet pamiętam, że nie chciano mnie wpuścić do Biblioteki Watykańskiej, dlatego że pytano, czy jestem historykiem, czy jestem literatem, bo literatów to oni tam nie wpuszczają, prawda? Tylko porządnych warsztatowców. A z drugiej strony, już kończąc, a z drugiej strony, to jest jeden paradoks, prawda, który też pojawia się w postmodernizmie, prawda, w koncepcjach metahistorii, że w gruncie rzeczy historycy piszą, tak jak Hayden White to głosi według pewnych wzorów konwencji literackich. To, co jest po prostu obserwacją, wydaje się bardzo trafną, może nie wyczerpuje tematu, ale to też trzeba brać pod uwagę. I teraz, co się dzieje w XX wieku? W XX wieku, i to piszę o tym w ramach naszej serii ksiądz profesor Jerzy Sikora, dokonuje się proces odwrotny, to znaczy pod wpływem, pod naciskiem tych wielkich, tragicznych wydarzeń apokaliptycznych XX wieku, kryterium fikcji traci na znaczeniu. I pojawia się cały nurt pisarstwa, który niewątpliwie jest poza Gombrowiczem, prawda? Ale ja nie byłbym takim jednoznacznym, tego Gombrowicza nie potępiał. On raczej, gombrowiczolodzy zrobili dużo złego w jego sprawie. Natomiast pojawia się taki nurt pisarstwa, który w fikcji nie ma. Niewątpliwie mamy do czynienia z wybitnymi pisarzami, Gustaw Herling, Grudziński. Z takimi gatunkami jak właśnie dzienniki, pamiętniki, które są źródłami historycznymi, no i wobec których my już dzisiaj do końca nie wiemy, prawda? Czy są dokumentami historycznymi, czy są dziełami literackimi. To jest też wyzwanie badawcze dla literaturoznawców, żeby jakoś dokonać pewnego uporządkowania wiedzy o literaturze w tym aspekcie. Oczywiście wiele już na ten temat obserwacji słusznych zrobiono, ale to jest wszystko jeszcze świeże i to wszystko jeszcze wymaga też jakiegoś takiego opracowania, żeby to dotarło do takiego szerszego obiegu kulturowego. No to tak, tyle tych uwag może w drugiej kolejności.
Czy tak było, panie profesorze? Podejmiemy tutaj wątek paradygmatu romantycznego.
Nie, no, tu z tym, to pan powiedział, no trudna sprawa, ten indywidualizm skrajny, romantyzm, to ma taka tradycyjne jakby odczytanie, to był ten taki takie ujawnienie się indywidualizmu w dziejach cywilizacji zachodniej, takie potężne, największe, nowoczesne. No, romantyzm polski trochę się różni, to nie jest taki skrajny indywidualizm. Tu polscy pisarze, właśnie dzięki jakby kontekstowi historycznemu, doświadczeniom historycznym, pamięci także, jakby powściągali taki rozbuchany indywidualizm anarchistyczny czy nihilistyczny. I to jest charakterystyczne, że najwięksi bohaterowie przemiany, prawda, dokonuje się przemiana duchowa i z takiego skrajnego indywidualizmu wchodzą w rolę, no jakby inną właśnie indywidualistów, owszem, ale którzy losy swoje łączą ze wspólnotą narodową, ofiarników. Także rola ofiary w polskim romantyzmie, w mesjanizmie, prawda? To trochę analogia. Polska też może być taką, jej męka, jej niewola może przynieść skutki, jakieś błogosławione wolność także innym narodom, prawda? Więc ten indywidualizm, on No dzisiaj odczytujemy, no, to dzisiaj to nagle się zrobiło tak prawie od roku trochę inne, prawda? I to widać, jak ten romantyzm jest potrzebny, jakie w nim są takie magazyny wartości, bo nawet skrajny indywidualizm, duch buntu, a jest buntowniczość, rewolucyjność w romantyzmie, to prawda, oni mówili o rewolucji ducha najczęściej, prawda? Ale to jest bardzo ważne dzisiaj, ponieważ z tym etosem romantycznym, nawet skrajnego indywidualizmu, to łączą się takie cechy jak odwaga. Odwaga, ofiarność, solidarność, poczucie więzi z rozmaitymi wspólnotami, prawda, no narodową, najbardziej w polskim romantyzmie. Prawda? W ogóle romantyzm to jest taka, zwłaszcza może mickiewiczowski, taka literatura czy taka filozofia bardzo przydatna w okresach trudnych historycznie, gdzie są wstrząsy, jakieś konflikty, prawda, różni. Może na czasy pokoju Norwid jest dobry, bo jego myśl taka o tym, jak być społeczeństwem pełnym, prawdziwym, jak przezwyciężać wady społeczne, narodowe, ale to jest dobre tak w czasach jakby stabilizacji, spokoju. Natomiast w takich okresach, jak w jaki my weszliśmy, no niewątpliwie od paru lat, może od roku zdecydowanie, Europa cała, a może i świat, i to ten romantyzm, jakby pewne jego wymiary do niedawna takie ukryte, ktoś mu uważali za, prawda, no historyczne bardzo, związane z przeszłością, one nagle stają się bardzo dzisiaj aktualne.
Panie profesorze, tutaj zapraszając do podjęcia wątku, ja jeszcze takie może poboczne pytanie. A czy w ogóle Mickiewicz był romantykiem? Może on był bardziej klasykiem?
Bywał i klasykiem, i romantykiem, ale ja, ponieważ rzeczywiście, tak jak profesor Dybciak, nie zajmuję się romantyzmem. Tu mamy jednego wśród nas przedstawiciela, badacza. Chciałem powiedzieć, że jak pytamy o taką trwałość, czy żywotność tego etosu romantycznego, czy paradygmatu, jeśli już użyć tego słowa, to ważne jest, żeby ja sobie kładę taki obowiązek zawsze, żebym ja wierzył w to, że wśród ludzi młodszych ode mnie ciągle jest pewien idealizm. On się może przejawiać w buncie. Ten bunt może być skierowany ku jakimś głupstwom i mogę to tak oceniać oczywiście, ale ja ciągle wierzę, że jest wśród ludzi młodszych ode mnie takie marzenie, żeby coś jednak większego zrobić niż walczyć o futrzaki na przykład, czy nie wiem, o coś jeszcze mogą walczyć młodzi ludzie. Więc i widzę tutaj wyraźnie, że jeżeli jakiś nurt w naszej tradycji ma szansę pociągać ludzi młodych, to właśnie chyba ten przede wszystkim, ten, który każe im się buntować w słusznej sprawie, a który im jeszcze pokazuje, proszę bardzo, jak chcecie, to macie do dyspozycji pewien zespół ideałów, no przepraszam za wysokie słowa, za taki styl. I ten można im pokazywać nie w wykładzie, tylko właśnie poprzez wzory. Jak bywam czasem historykiem literatury, jak historycy bywają badaczami w archiwach, to oczywiście z tego powstają takie dzieła, prawda? Czasem tytuły nawet dostajemy za to, ale ważne jest to, żeby za tym się też kryła taka intencja, tak sobie myślę, żeby wierzyć w to, że ci ludzie, którzy wokół nas żyją, nie są wyłącznie cynikami, którym chodzi tylko o kilka rzeczy prostych, że są wśród nich, ja jestem przekonany, że jest wśród nich wielu takich, którym ten ideał romantyczny, który można różnie ujmować, indywidualizmu, buntu, odróżniania się od innych, także czasem głupio, ale chodzi o to, że on istnieje i żeby go zaspokoić, to potrzebne jest, żeby historyk literatury, a także pisarz dał pewne światło i to rzucanie tego światła, tak mi się wydaje, może łączyć historyków literatury, taki swoisty ekumenizm wychowawczy. I tak bym też widział rolę tej serii, która no, ma właśnie takie światło rzucać.
naszej rozmowie bardzo mocno wracamy, kotwiczymy do pewnych takich zasadniczych, immanentnych cech literatury, o których dzisiaj często zapominamy. Tu w ogóle też padło często, to już pan profesor Dybciak mówił, że literatura trochę została wyrwana z tego odbioru stricte literackiego i zamknięta w laboratorium i stała się przedmiotem kolejnych analiz, egzeges i innych prób badawczych, które coraz bardziej separują ją od odbioru czytelniczego. A tu przypominamy, że literatura to, tak jak mówili klasyczni, tu wchodzimy trochę bliżej znowuż przestrzeni pana profesora, przypominali, że zasadniczą funkcją literatury jest docere, delectare, permovere, prawda? Po pierwsze uczyć. Dzisiaj coraz częściej mówi się, że literatura ma być odarta z wszelkich funkcji, nazwijmy to, utylitarnych. W naszej rozmowie jasno mówimy, że romantycy kształtowali pewne postawy, pewne wartości. Teraz w jaki sposób? Tutaj też pan profesor Andrzej Waśko mówi o wpływie właśnie na, mówi o powstaniu styczniowym, prawda? Literatura na powstanie styczniowe, którego według wielu jakimś jednym z bezpośrednich pobudek był grupa Agamemnona Juliusza Słowackiego. Szczerze powiedziawszy, echem tej romantycznej tradycji jest powstanie warszawskie, które było odpryskiem tej szarży, z kolei szarży na Samosierry, zdobycie Monte Cassino. I znowuż, czy to jest wartościowy depozyt, czy to jest depozyt, który prowadzi do tej mesjańskiej ofiary, ofiary krwi. I to też różnie, prawda, bo pokolenie Kolumbów różnie się do tego odnosiło. Więc już widzę, że pan profesor chce od razu ten wątek spuentować. Proszę.
To moja kolej. Właśnie ja chcę ten wątek jakby nie tyle może spuentować, tylko rozwinąć w postaci pewnego spojrzenia na to zagadnienie kontynuacji romantycznej i rewizji antyromantycznej. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z jednym i z drugim na przestrzeni 200 lat. I od powstania styczniowego, które było wielką klęską, jak wiadomo, zaczęła się gruntowna, pozytywistyczna rewizja romantyzmu i oskarżanie romantyzmu o nieszczęścia, które Polaków spotykają. Ale to się tak zrobię migawkowo przegląd tych okresów. To się skończyło w czasach Młodej Polski, kiedy przyszło nowe pokolenie, do którego należał Józef Piłsudski, wychowany na Słowackim, ten, który sprowadził Słowackiego na Wawel i mówił i pisał Słowackim, będąc tym, kim był. Ta pierwsza rewizja antyromantyczna nie spowodowała, żeby twórczość romantyków została przez zwykłych czytelników w Polsce, ilu ich było, bo oczywiście ten krąg czytelniczy nie obejmował jeszcze całego społeczeństwa, on się rozszerzał w miarę rozwoju alfabetyzacji i postępu. Ta pierwsza rewizja nie spowodowała, żeby romantyzm był postrzegany na początku XX wieku jako literatura historyczna, odmiennej epoki. Jak ktoś słusznie powiedział, właśnie do I wojny światowej Mickiewicz, Słowacki, Krasiński byli traktowani jako pisarze współcześni. I wielkim triumfem tej myśli romantycznej były czasy odzyskania niepodległości, też wielki rozwój badań nad romantyzmem z tym okresem się łączy. W dwudziestoleciu przyszła druga fala rewizji antybrązowniczej, żeby przypomnieć słynną książkę Tadeusza Bojarzyńskiego. No i prawda, zaczęto już na romantyzm patrzeć jako na część historii literatury, część historii kultury, także część historii politycznej. Ktoś tu wspomniał o powstaniu warszawskim. Ja przypominam sobie sprzed lat spotkanie takie właśnie na żywo z synem Stanisława Wincenca, Andrzejem Wincencem, który był pytany o to, co ojciec, ten autor eposu Na Wysokiej Połoninie, eposu Huculskiego, pisarz emigracyjny, prawda, którym też warto by poświęcić książkę w tej serii. Co on sądził o romantyzmie i wtedy jego syn powiedział, że on bardzo potępiał romantyzm, bo uważał, że przyczyną powstania warszawskiego były Księgi Narodu i Pierwszeństwa Polskiego Adama Mickiewicza. Więc mamy też takich pisarzy, którzy w ten sposób myślą o romantyzmie i do nich chyba należy też Józef Mackiewicz, o którym tutaj może być mowa. Ale potem znowu pomijam czasy stalinowskie, patrzę na lata 70., te lata poprzedzające wybuch Solidarności w roku 80. To widzimy tutaj twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza, o którym książkę napisała pani Anna Rzymska, jest to nowość naszej serii. I to jest czas, kiedy na epokę powstania listopadowego, czy lata 20. poprzedzające ten wybuch powstania listopadowego, patrzono jako na analogię historyczną do sytuacji panującej w PRL Edwarda Gierka. I ten temat był niesłychanie nośny wówczas, między innymi z tego powodu, być może nie był to jedyny powód, ale pisał Rymkiewicz, pisał Tomasz Łubieński, były inscenizacje teatralne Dziadów Zminarskiego, Nocy Listopadowej Wajdy. To była atmosfera kulturalna poprzedzająca Solidarność i to też jest temat wspólny dla literatury i dla historii, bo przecież historia intelektualna, historia wyobrażeń, myśli, uczuć i przekonań jest bezpośrednio związana z tym, co się dzieje na płaszczyźnie realnej historii, tej właśnie mającej wymiar społeczno-polityczny. I tak to się przeplata, prawda? To jest bardzo dobrze, że się to przeplata. Nie należy wcale odrzucać a priori wszystkich argumentów antyromantycznych. Ale jeszcze na koniec powiem, wracając do tego, co powiedział przed chwilą Krzysztof Dybciak, że ten indywidualizm w Polsce na tle literatury zachodniej Europy przełamuje się w coś właśnie swoistego, czego na dobrą sprawę w takiej postaci nie ma nigdzie. To znaczy, my mamy w tej naszej kulturze przemianę Gustawa w Konrada. Czyli przemianę tego skrajnego indywidualisty, egocentryka, który buntuje się przeciwko światu w imię tego, że on się uważa za człowieka jedynego. On się przemienia w Konrada, który się identyfikuje z narodem. I oczywiście przechodzi swoje problemy bardzo poważne, które nie są problemami dla dorosłych, ale bynajmniej nie są problemami, których ludzie współcześni nie przeżywają, tylko właśnie interpretacja powinna pokazać, jak to się dzisiaj dokonuje. Ten bunt metafizyczny, jak to zresztą jest w literaturze powszechnej, bo tutaj Mickiewicz jest, można powiedzieć, na czele pewnego nurtu, o którym w XX wieku pisał Albert Camus, pisząc właśnie o buncie metafizycznym. I to, proszę Państwa, jest ogromny materiał do jakby ponownej lektury, reinterpretacji, ale właśnie tak nie w tej niszy literaturoznawczym, nie w tej niszy specjalistycznej, bo zostaliśmy pozamykani w takich klatkach specjalności naukowych. Musimy to jakoś zmieniać, prawda? Musimy się organizować dyskusje wspólne, żeby w pewien sposób wypracować język porozumienia pomiędzy specjalistami, pomiędzy akademią i szkołą i w ogóle zacząć z powrotem dyskutować w sposób poważny w debacie publicznej, organizować komunikację społeczną w taki sposób, żeby nie tylko złe rzeczy się tam działy. Więc to są jakby takie wyzwania, które przed nami stoją i chcemy je właśnie w ten sposób definiować i kierunkować dalszą pracę ku temu, żeby jakoś się z tym zmierzyć.
Muszę nawiązać do tego, co mówił profesor Łaśko o takich współczesnych nawiązaniach do romantyzmu i które wpływały na najnowszą historię Polski. On pokazał, jak ten okres poprzedzający Solidarność i okres pierwszej Solidarności to był rzeczywiście taki właśnie renesans idei emocji romantycznych, postaw i stanowisk. Tu Andrzej wymieniał parę nazwisk, ale właśnie wtedy w latach 70. też w młodym pokoleniu pojawiła się taka grupa nowej fali i oni wyraźnie jako kontynuatorzy romantyzmu się określali, prawda, przeciwko klasykom, tam neoklasykom, do których między innymi Herberta zaliczali, nie najmądrzej może, ale w każdym razie ci młodzi bardzo utalentowani, głównie poeci, ale potem się okazało i eseiści, krytycy czy prozaicy właśnie jakby ożywiali ten etos romantyczny. Wtedy też jakby dokonuje się przemiana w filozofii i nawet poetyce wielkiego pisarza. Dzisiaj widzimy Jarosława Marka Rymkiewicza. Tu na sali jest pani profesor Babieniec-Woźniak, która największa specjalistka od Rymkiewicza i pewnie by lepiej więcej powiedziała. No niemniej jakby wtedy ten Rymkiewicz, który był sztandarowym neoklasykiem, prawda, on stworzył program neoklasycyzmu, zaczął być bardzo romantyczny, pisze Redutę Ordonów. I nawiązuje już wyraźnie, prawda, stylistycznie, językowo do literatury romantycznej i potem ten nurt romantyczny w jego twórczości potężnieje. Jest autorem cyklu książek, takich o Mickiewiczu biograficznych i tak dalej. Więc coś się dzieje, coś się wtedy zmienia. To, jak mówię, bo w takich okresach wstrząsów historycznych, kryzysów, to ten romantyzm jest bardzo, bardzo potrzebny. On jakby jest konieczny, zwłaszcza w Polsce. Tu jeszcze Krasińskiego trzeba by wspomnieć, Zygmunta, autora wielkich dramatów, wspaniałych dramatów właśnie o przełomach historycznych, o jakichś takich historycznych transformacjach, ale takich rewolucji też nowożytnej przecież. Świetnie, zresztą Zygmunt Krasiński to i prozaik wspaniały i w jego korespondencji, w takich pismach dyskursywnych, to znakomite analizy politologiczne, byśmy dziś powiedzieli. No to 200 lat temu już blisko, opisał wspaniale stan Europy, czy zachodniej cywilizacji, taki rozdarty pomiędzy despotyzmem moskiewskim, a nihilizmem, anarchizmem zachodnioeuropejskim. Prawda? Niby to się wszystko różni, a Krasiński pokazał, że te destrukcyjne siły współdziałają, prawda? Despotyzm rosyjski i anarchizm intelektualistów oczywiście także zachodnich, to są jakby siły współbieżne, zgodne w tym, żeby zniszczyć cywilizację zachodnią opartą na chrześcijaństwie. No, więc to też ma być w tym romantyzmie ciekawe rzeczy. A jeszcze przemiany. No też romantyzm jest jakby nie do uniknięcia. Herbert, wielki inny poeta, on też jego początkowo odczytywano jako takiego reprezentanta jakiegoś klasycyzmu, klasyka, też to pisał, dlaczego klasycy, ale to jest też niezwykle romantyczna w etosie literatura, jego postawa, ten etycyzm głęboki, to żądanie jasnego wypowiadania się i działania. Tak, tak, nie, nie. Prawda? Pewne wezwanie do heroizmu, akceptacja ofiary także. No tu z kolei Józef Ruszar, wielki znawca Herberta, by nam pewnie to jeszcze dokładniej wyjaśnił, ale jak mówię, nawet tu poruszał Gombrowicz. To nie byłoby Gombrowicza, jego indywidualizmu, takiego dumnego, radykalnego indywidualizmu bez romantyzmu jakby. On by jakby się nie pojawił prawdopodobnie. Gombroczowski. Tu słusznie Andrzej mówi, że to odczytywanie Gombrowicza zawinili może gombrowiczolodzy albo jeszcze bardziej jacyś nieudolni popularyzatorzy, jacyś ideolodzy. Z tego Gombrowicza jakoś tak usiłowano robić pałkę na konserwatyzm czy na katolicki konserwatyzm. To jest nieprawdziwe. Już w latach 70. Jan Błoński w takich błyskotliwych rozprawach, esejach pokazał, jak jest sarmacki Gombrowicz, prawda, że ten jego właśnie irytujący czasami indywidualizm taki rozbuchany, to jest taka transformacja jego szlachcica polskiego, który właśnie jest w tym też odwaga intelektualna, który tam sobie nic nie robi, tam jakichś Sartrów, z tych mędrców dla niego, a nie mędrców paryskich. On wie swoje. On pewne jego doświadczenia życiowe życiowe, jego głębokie przekonania, prawda? No, on stoi przy nich, przy swoich przekonaniach, prawda? I to bardzo też taki rys polski, właśnie romantyczny u tego Gombrowicza, no taki buntownik, oczywiście ateistyczny, ale z poczuciem winy, prawda? To nie jest taki w dzienniku widać ateizm, no dzisiaj spotykany, prawda, z tego, to jest jakby no, nieszczęście też, choroba, on mówi, no nie ma łaski wiary, prawda, jego wizja świata jest mroczna, ciemna, tragiczna, straszna nawet on mówi, no o ileż by się i jemu żyło szczęśliwie, gdyby miał wiarę, tego nie miał, ale ten z pewnym szacunkiem, zresztą wypowiadał się o ludziach religijnych z szacunkiem, więc też u Gombrowicza jest bardzo tak skomplikowana, bo to śmiesza wszystko, ale nawet w jednej twórczości, jakby w jednej osobowości jakby, twórców polskich, to się te pierwiastki romantyczne łączą z innymi, albo się nie zgadzają, albo są skonfliktowane, ale to jest niezwykle ciekawe śledzenie tego. No teraz pewnie będziemy mieć jeszcze jakieś takie nowe połączenia romantyzmu z czymś, co się na bieżąco dzieje.
Jeśli ja mogę coś dorzucić, to powiem, zajmowałem się ostatnio literaturą tak zwaną emigracyjną, czyli tą emigracją po II wojnie światowej. Jest oczywiste, że wtedy zaczęło się od wydania Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa ze wstępem Herlinga Grudzińskiego, ale jednocześnie prawie w tym samym roku, czy w odstępie jednego roku, wydano te księgi jeszcze raz w Londynie. Więc to było dzieło, które ci emigranci przymusowi w końcu, trzeba sobie to zdać z tego sprawę, to nie byli ludzie, którzy mogli wrócić. I przez lata na emigracji było bardzo wielu takich, którzy gdzieś nawiązywali. Ja pamiętam swoje zaskoczenia, kiedy czytam wczesne wiersze powojenne Wacława Iwaniuka i tam Mickiewicz się odzywa swoimi własnymi słowami w cytatach, ale także w obrazach, także w pewnej refleksji na temat wychodźstwa, pielgrzymstwa, wygnania, obczyzny. Do dzisiaj Związek Pisarzy Polskich w Londynie się nazywa Na Obczyźnie. Ciągle ta obczyzna, wzięta oczywiście z mickiewiczowskiej księgi, z mickiewiczowskich ksiąg, ona tam była i chyba ciągle bywa obecna. Ja nie wiem, wielki poeta Kazimierz Wierzyński, który wcale nie przestał być skamandrytą, ale tak naprawdę to stał się wielkim, romantycznym poetą egzystencji, tej właśnie egzystencji na obczyźnie, tej takiej tragicznej wręcz egzystencji. Więc takich przykładów można by znaleźć więcej. Czesław Miłosz, który wspomina krajobrazy, które opuścił, do których nie wróci. I to jest też nie tylko topos nad rzekami Babilonu, to nie jest tylko psalm, ale także wielka tradycja mickiewiczowska, która polega na opisie tego, co się opuściło. I te wątki może chciałem podkreślić, bo była grupa wybitnych twórców na emigracji, którzy czuli się Mickiewiczem, czuli się wygnańcami, czuli się pielgrzymami. I to bardzo jest ważne dla naszej tradycji chyba, przywracanej teraz pewnym trudem, bo tych autorów raczej się rzadko czyta.
Szanowni Państwo, teraz pozwólmy podsumowując ten segment naszego spotkania. Można śmiało powiedzieć, że romantyzm jest w DNA naszej literatury i on przybiera różne przejawy. Tak jak pisał Julian Krzyżanowski, są albo epoki immanentnie romantyczne, albo antagonistyczne wobec romantyzmu, ale szczerze powiedziawszy, jeśli ja miałbym wskazać najbardziej romantyczny tekst w naszej literaturze, jest to Lalka. Najbardziej romantyczny bohater w naszej literaturze to jest Stanisław Wokulski. Tu padło też bardzo wiele aspektów, bo ja nie rozszerzyłem tego wątku, którym mówiłem docere, delectare, permovere. Pamiętamy, to było docere, znaczy ten edukacyjna funkcja literatury, ale delectare to jest funkcja estetyczna literatury. No i permovere szokująca. Romantyzm oprócz tego, że szokował, też wniósł bardzo dużo. Pan profesor wspomniał o szkole ukraińskiej. Seweryn Goszczyński, Antoni Malczewski. Ta szkoła, która w przeciwieństwie do szkoły litewskiej była szkołą, przedstawiała piekło Ukrainy. I zobaczcie Państwo, jak bardzo to antycypuje. Pan profesor wspomniał Zygmunta Krasińskiego. Nieboska komedia jest zdumiewającym tekstem, jeżeli chodzi o przenikliwość politologiczną, społeczną naszego współczesnego świata. To odrzucenie dawnych pewnych norm, tradycyjnych wartości, walka z chrześcijaństwem, walka z pewnymi modelami tradycyjnymi. To pokazuje, że romantyzm nie jest tylko kierunkiem literackim, ale też jest kierunkiem głęboko filozoficznym, głęboko przenikliwym i analitycznym. I stąd chyba taki jego wpływ na naszą literaturę. Jeżeli weźmiemy pana Tadeusza i zobaczymy jego żonglerkę konwencjami, cytatami, toposami, to wyprzedza o stulecie to, co robi, z czego słynie Umberto Eco. Też tutaj, jak widzimy w tej bardzo interesującej dyskusji, romantyzm ma wiele nurtów recepcji romantycznej. I to, że on ciągle nas pobudza, wywołuje bardzo frapujące nurty, polemiczne, cały czas polemizujemy, pokazuje, że to jest arcyżywy kierunek. Może jeszcze dodam, my kompletnie dzisiaj nie wiemy o tekście, o którym się mówi, mógł zrewolucjonizować literaturę. Historia przyszłości Adama Mickiewicza. To była powieść, to była książka pisana prozą. To była książka, która wyprzedzała Juliusza Verne, Herberta Wellesa. To była książka, kto na miarę Stanisława Lema XIX wieku. Adam Mickiewicz przewidział ten romantyk i to jest właśnie znowuż tutaj rozwój technologiczny. Nie mówiąc o przemianie społecznej, przemianie geopolitycznej i między innymi mówił, że tutaj antycypował to, co później Witkacy na scenie opisał, inwazję Chin na Europę. To był czas, gdzie Chiny, to Państwo jesteście, to jest mów znakomity historyków, wiecie lepiej. Ona było wtedy nic nieznaczącym, przebrzmiałym imperium, prowincją. On opisywał, Mickiewicz, ekspansję Chin, które zdominują Europę. I kto miał ocalić Europę? Kobiety. Bo to one przechowały ten duch heroizmu. To tyle z mojej strony. Właściwie jeszcze zanim przekażę głos mistrzowi ceremonii, chciałbym zapytać o to, istotę jest, ma być zmiana pewnego modelu tutaj edukacyjnego. Bardzo ważne jest, żebyśmy trafili na nowo, przywrócili literaturę, tak jak się kończy właśnie pan Tadeusz, żeby na nowo ta wielka literatura zbłądziła pod strzechy. Jakie są nasze projekty, jakie są państwa tutaj projekty wydawnicze, w jaki sposób chcemy tę literaturę przywracać. Czeka już Herbert, na czym z niecierpliwieniem czekamy. Czeka Zofia Kossak. A co jeszcze?
Proszę Państwa, już jest w wydawnictwie książka o Stanisławie Wyspiańskim i mam nadzieję, że ona w produkcji. Jest taki tom, z którego chyba powinniśmy być dumni. Dzieje najnowsze w literaturze pod redakcją doktora Dariusza Zięby. To jest pomoc dla nauczycieli w szkołach podstawowych, żeby mieli pomoc, ponieważ pojawiły się nowe lektury, a oni na studiach tych lektur nie znali. I już jest po recenzjach książka o kulturze emigracyjnej autorstwa pana profesora Dybciaka, która próbuje objąć ten okres i tę grupę pisarzy w sensie takim ogólniejszym. I planowane teraz, bo myślę, że wymieniłem te, które są już w wydawnictwie albo po recenzjach. Planujemy wydać książkę o Herbercie i tutaj jest autor, który się już zgodził. Planujemy wydać książkę o pokoleniu wojennym, o poetach pokolenia wojennego i to ma napisać pan profesor Maciej Urbanowski. Jest już w planach i myślę, że już się pisze książka o żywotności tradycji romantycznej pani profesor Magdaleny Saganiak. Chcemy, namawiamy i namówiliśmy już, myślę, autora książki o nurcie katolickim w literaturze. Aha, jest w wydawnictwie książka o Zofii Kossak, autorstwa pani profesor Heski-Kwaśniewicz i pani profesor Skleroza. Już zaraz powiem.
Mokranowskiej, tak. To są te... O Wyspiańskim pani profesor Iwona Rusek. Tak, to już mam nadzieję, że wydawnictwo pracuje nad tym. A mamy spis planów, ale to ciągle jeszcze nie mamy autorów. Przyznam szczerze, że ten spis jest bardzo obszerny i liczymy na to, że seria przetrwa dłużej niż rok najbliższy.
Co do planów, one są trudne do realizacji, bo niektóre są to wielkie tematy. No, nurt chrześcijański w literaturze dwudziestowiecznej. To już jest... Więc niektóre wielkie tematy chyba zbiorowo trzeba będzie opracować i to będą książki jakichś dwóch, trzech autorów. A to też trudno, żeby oni się tak zgodzili ze sobą, prawda, zgrali. Poza tym trudno też takie wielkie tematy. No, romantyzm też w kontekście nawet innych diaspor dwudziestowiecznych to pracowałem, ale to już jest praca, taka prawdziwa historia jakaś, czy synteza emigracyjnej literatury, to praca zbiorowa musi powstać, jakieś pracownie, zespoły, instytuty, prawda, pracować, więc to jest też trudne, bo to są ambitne zadania, żeby te duże zjawiska, problem rewolucji w literaturze XX wieku, czyli kontrrewolucji, prawda, no ale to, jak mówię, to już przekracza jakby możliwości dzisiaj jednego autora, bo już sama literatura przedmiotu jest gigantyczna do tych tematów, także to trudne, no też trudno, bo to ma specyficzną taką poetykę te nasze książki, one nie są takie i akademickie, ale też nie tak łatwo popularne, ale to, że nie są tak stricte akademickie, to ja nie wiem, czy one jakieś punktacje autorom i to taka wysoka, a jak nie ma dużo punktów, to można z pracy wylecieć dzisiaj, tam, to punktoza, prawda? Jakieś przedziwne, a najlepiej po angielsku, jeszcze do niedawna, może ten absurd już zreformowaliśmy, ale jedna taka rozprawka po angielsku, to więcej punktów polonista mógł dostać niż za książkę w języku polskim. To absurd. Po polsku, o zjawiskach polskiej języka, literatury, folkloru na przykład, po angielsku trzeba było pisać i wtedy człowiek wyrabiał normę punktową. A jak mówię, to jest wesoła, niewesołe dla redaktorów serii, bo znów też trzeba znaleźć autora takiego, któremu jakby się wyzwolił z tej presji punktozy, prawda, który nie musi czuwać tych punktów. No, to jest tak wybitny, że tak dużo publikuje, że on sobie może pozwolić na też taki właśnie swobodną wypowiedź, prawda, albo tak mocną pozycję, że go nie wyrzucą, tak? Albo, no, także tu dochodzą takie pewne techniczne kłopoty ze znalezieniem właśnie cennych, ale którzy są uwikłani w te zobowiązania takie bieżące.
Jeśli wolno dodać, to jest hańba, że polonista składający wniosek grantowy do Narodowego Centrum Nauki pisze go po angielsku.
Proszę Państwa, ponieważ jak wyczuwam, zmierzamy do zamknięcia tej części naszej bardzo ciekawej dyskusji, to muszę powiedzieć, że przysłuchując się, myślę, że to jest bardzo dobre jakieś chwilowe zamknięcie roku romantyzmu, który obchodziliśmy w roku 22. I trzeba powiedzieć, że takie obchody rocznicowe okazują się dzisiaj bardzo płodne kulturowo i edukacyjnie. Wiemy to w Kancelarii Prezydenta, że pozwolę sobie powiedzieć tutaj pro domo sua, widząc ile placówek instytucji kultury podjęło to wyzwanie, żeby w jakiś sposób, czy wystawą, czy spotkaniem, czy wykładem przypomnieć tę epokę, a także wiemy to z reakcji na Narodowe Czytanie, które każdym kolejnym roku bije rekordy popularności, więc to nie jest tak, że zwykli ludzie nie czekają na taką propozycję. Jakieś zapotrzebowanie tutaj istnieje. No, a z drugiej strony mówiliśmy o tej naszej serii i jeszcze o tym jedno zdanie, żeby tak połączyć te dwa tematy, to przypomnę romantycznego, chociaż to tak jest romantyzm dyskusyjny, Cypriana Rolwida, który napisał, że Polska to jest taki kraj, że każdy czyn wschodzi za wcześnie, a każda książka za późno, więc staraliśmy się jakoś zainterweniować w tej sprawie. I teraz dam dowód, że też stać mnie na prowokację intelektualną. Książki są napisane. Teraz pora, żeby były czytane. Więc mam nadzieję, że Państwo sięgną po te książki. Nie jest tak, że książki są zupełnie bezużyteczne. One dają do myślenia i trochę nas, i one trochę nas przezwyciężają takie poczucie bezsilności, że nic się nie da zrobić, albo że wszystko już jest zdecydowane, co dotyczy naszego świata, prawda? Nie jest. Więc bardzo, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Dziękuję bardzo też za zaproszenie. I mam nadzieję, że te książki staną się jakimś zaczynem kolejnych debat, spotkań. Chciałbym powiedzieć, że my jako autorzy czy redaktorzy, myślę, że wszyscy autorzy tej serii są gotowi uczestniczyć w takich dyskusjach, wysłuchać opinii, odpowiedzieć na pytania, wdać się w dyskusję z tymi, którzy się nie zgadzają, bo to jest oczywiście sól takich dyskusji. I to nam otworzy, wielką skarbnicę polskiego dziedzictwa duchowego i polskiej świadomości, która dzisiaj nam jest niezwykle potrzebna, bo jeśli gdzieś są jeszcze teraz białe plamy w świadomości naszej młodzieży, to one właśnie są wokół takich tematów, jak te, o których tutaj dyskutowaliśmy.
Szanowni Państwo, podziękujmy uczestnikom naszej dzisiejszej debaty gromkimi brawami. W imieniu organizatorów Instytutu Pamięci Narodowej i Fundacji wspierającej wydanie książki Literatura i Pamięć dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejszą debatę. Zachęcam do lektury publikacji, które ukazują się w ramach tej serii wydawniczej. Każdy z Państwa wychodząc z dzisiejszego spotkania otrzyma pakiet kilku książek wydanych w ramach tej serii, a do dalszej dyskusji zapraszamy Państwa przy kawie i herbacie w sali obok, więc serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj i zapraszamy do dalszej rozmowy.